życie Jezusa Chrystusa, niezwykły połów, opuścili wszystko i poszli za Nim. Co tam się wydarzyło, że dorośli mężczyźni, głowy domów, zostawili wszystko? Słowo opuścili ma jakiś taki negatywny trochę wydźwięk, prawda? Opuścili wszystko. A więc opuścili, bliskich, opuścili swoje odpowiedzialności, opuścili i poszli za Nim. Coś się wydarzyło. Przeczytajmy pierwszych trzy wersety z piątego rozdziału Ewangelii Łukasza. Ta historia, jak widzimy, jest opisana w trzech miejscach, w Ewangeliach synoptycznych, a więc w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza. Właściwie w Ewangelii Marka i Mateusza to są bardzo podobne historie. Łukasz bardziej obszernie opisuje tę historię i wydaje się, że on umieszcza we właściwej kolejności tę historię, we właściwym miejscu, jeżeli chodzi o życie Jezusa Chrystusa. Po Mateusz i Marek umieszczają ją wcześniej, ale raczej ma to miejsce tak, jak podaje Łukasz. Więc przeczytajmy pierwszych trzy wersety. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, tłum tłoczył się dokoła niego, aby słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. Wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. Przypomnijmy, Jezus wraz z uczniami powrócił ze święta Paschy w Jerozolimie, z Jerozolimy do Galilei. Mieszka w Kafarnaum, prawdopodobnie przy jednym ze swoich uczniów. Kafarnaum jest jednym z nadmorskich miasteczek utrzymujących się z rybołówstwa. To dlatego niektórzy z jego uczniów właśnie tym fachem się parają. A więc byli to Piotr z Andrzejem oraz drugie rodzeństwo Jakub z Janem. I ostatnio mówiliśmy o szczególnym szabacie. Pamiętacie, Pan Jezus jako prawowity i rodowity Żyd w szabat chodził do synagogi, aby tam nauczać. I w czasie jednego z takich nabożeństw on uwolnił człowieka opętanego przez demona. I potem, gdy wszyscy przenieśli się razem, bo należy zakładać, że byli grupą z Piotrem, z Andrzejem, z Jakubem, z Janem, przenieśli się do domu Piotra, tam Jezus na wyraźną prośbę domowników uzdrowił jego teściową, która miała wielką gorączkę w przeciwieństwie do małej gorączki, tak? Wielka to była ta niebezpieczna gorączka. Wieści rozchodziły się lotem błyskawicy. Najpierw jeszcze za sprawą, pamiętacie, dworzanina z dworu króla Heroda Antypasa, bo jeszcze Jezus nie doszedł do Kafarnaum, był w Kanie Galilejskiej, a ten dworzanin, który przebywał w Kafarnaum, czytamy, że wstąpił, bo miał podgórkę, do Kany i prosił Jezusa, aby ten poszedł z nim i uzdrowił jego syna. Jezus odmówił, nie chciał z nim iść, ale powiedział mu: idź, syn twój żyje. Ojciec następnego dnia wrócił do domu i kiedy zapytał się ludzi, bo rzeczywiście synowi się poprawiło, okazało się, że to było właśnie około godziny 13, kiedy rozmawiał z Jezusem. No i wieści się takie rozchodzą. To jest absolutnie niesamowite. Nawet nie przyszedł, nawet nie włożył rąk, tylko powiedział. I tak się stało. A więc te wieści rozchodziły się lotem błyskawicy. Potem to, co się wydarzyło w synagodze. Potem pewnie też to, co wydarzyło się w domu Piotra. No bo ta kobieta nie powinna była wstać i chodzić po tak wysokiej gorączce. Ona potrzebowała czasu, by dojść do siebie. No to było niezwykłe, więc kiedy słońce zaszło, a więc sabat dobiegł końca i zaczynał się pierwszy dzień tygodnia, niedziela, ludzie nas nosili, wszystkich chorych, opętanych. Jezus wielu z nich uzdrowił. I to wszystko działo się i świadkami tego byli Piotr z Andrzejem oraz Jakub i Jan i na pewno gdzieś tam myliło im się w głowie, kim to właściwie jest Jezus. Nauczycielem, Mesjaszem, kim On jest. Dzisiejszy fragment opisuje jeden z poranków nad brzegiem jeziora Genezaret. Toczyło się normalne życie. Ludzie wykonywali swoje obowiązki. Piotr z Andrzejem oraz Jakub z Janem tej nocy ciężko pracowali. Łowili ryby, tak? No i to nie był dobry wieczór. Nie zarobili. Kiepska sprawa, bo odbiorcy przyjeżdżają zawsze po te ryby, a ty nie masz dla nich towaru. To nie wpływa dobrze na współpracę. Poza tym, biorąc pod uwagę, że Piotr jest starym wyjadaczem, który no, zna się na tym fachu niesamowicie, to jednak jakaś tam osobista porażka. Jak to wrócić z połowu bez ryb na jeziorze, które obfituje w ryby. A więc to nie był dobry dzień, nie była dobra noc. Z opisu innych ewangelistów właśnie wybrałem jeden, nie ma to większej różnicy, dowiadujemy się więcej, bo czytamy, mamy ten taki obraz, że kiedy Piotr z Andrzejem jeszcze zarzucają sieci, to Jakub z Janem już je płuczą. Jak to wszystko zbierzemy do kupy, to znaczy, że po prostu rzeczywiście połów był kiepski i Jakub z Janem wcześniej się poddali. Po prostu stwierdzili, nie ma sensu, już nic dzisiaj nie złowimy, płyną do brzegu i płuczą sieci, a Piotr z Andrzejem jeszcze wracając po drodze zarzucają, a nóż jeszcze coś wyciągną. I dopłynęli do brzegu, ale niestety no po prostu nic nie złowili, a więc naprawdę kiepski wieczór. No i mamy więc w opisie ewangelistów, że siedzą już na brzegu, płuczą sieci, no i jest też niedaleko Jezus, który naucza ludzi. A więc takie dwa niezależne wydarzenia, ale naucza chyba w miarę blisko od nich, gdzie oni pracują. W miarę jak naucza, przybywa ludzi. Ludzie się schodzą, siadają, słuchają. I w końcu zaczyna się robić tłoczno w tym miejscu, gdzie byli. Można by odnieść wrażenie, że prawie, że zepchnęli Jezusa do wody. I Jezus rozgląda się, dostrzega właśnie rybaków, dostrzega swoich uczniów. No i co? Zwraca się do Piotra, prawda? Zwraca się do Piotra słowami z prośbą, aby odpłynął od brzegu. No i Piotr wsiada oczywiście do tej łodzi na prośbę Jezusa, odpływa. Jezus z łodzi dalej naucza ludzi. Prawdopodobnie Piotr nie miał ochoty wcale, żeby słuchać w tym momencie, no bo wiecie, fajnie jest widzieć, co Bóg czyni. Widział, co uczynił, powiedzmy, dla teściowej, widział, co się wydarzyło w synagodze, może widział, co się wydarzyło w Kafarnaum w życiu dworzanina, króla Heroda Antypasa, co może wydarzyło się w czasie święta Paschy w Jerozolimie. No ale Boże, no, czy ja wiele wymagam? Ciężko pracuję, no dobrze by było wrócić z czymś do domu. Po prostu. To nie chodzi o wielkie rzeczy, chodzi o to, by rodzina miała co jeść. A Jezus mówi, naucza nadal, tak jakby trochę na siłę zabrał Piotra, żeby był blisko i słuchał, bo jak przeżywamy trudne chwile, to lepiej czasami, żebyśmy nie byli sami. Dobrze jest po prostu, kiedy ktoś nas zabierze lub ktoś do nas mówi, nie wiem, stara się pocieszyć, wysłuchać, ale niedobrze, kiedy w trudnych chwilach jesteśmy zostawieni sami sobie. I Piotr zapewne bił się z myślami, bo z jednej strony był niedawno świadkiem cudów, a z drugiej strony, no cóż, ten wielki Bóg tutaj jakoś nie błogosławi w jego takich podstawowych obowiązkach. Znając Piotra i jego temperament, możemy prawie być pewni, że gdzieś tam polemizował z tym nauczaniem Pana Jezusa. W przeciwieństwie do Jakuba i Jana, do ostatniej chwili zarzucał swoje sieci w nadziei, że coś złowi. No i mimo wszystko nic się nie wydarzyło. Pewnie ma podły nastrój. Chciałbym, żebyśmy sobie wyobrazili siebie w tej sytuacji. Gdybyśmy to my znaleźli się na miejscu Piotra i Andrzeja. Gdybyśmy to my w czasie, kiedy rodziny czekają, że przyniesiemy coś do domu, pieniądze, jedzenie, no, wrócili z pustymi rękami. To czy byśmy tak po prostu powiedzieli, Bóg dał, Bóg wziął, czy raczej trudno by było to przełknąć. Myślę, że przynajmniej raz, jak nie częściej w życiu zdarzyło się, że jakoś odnieśliśmy porażkę. No i jak to powiedzieć o tym w domu, prawda? Myślę, że niekoniecznie to tak jest, jak podręcznikowo powinno być, że z pokorą, w ciszy i w zaufaniu mówimy, Boże, przyjmuję to, prawda? To tak raczej się w nas odzywa, przynajmniej nie wiem, jak to u kobiet jest, ale u mężczyzn takie męskie oblicze. No dobrze, ale idźmy dalej. I Jezus naucza, prawda? Naucza lud i w pewnym momencie co? No, gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie, zarzućcie sieci swoje na połów. Odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy. Ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli, napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. A więc w pewnym momencie Jezus kończy kazanie, odwraca się do Szymona, który gdzieś tam pewnie wewnętrznie toczy jakiś swój bój. Szymonie, wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. I to nam mówi, czemu Piotr jest w tym bliskim kręgu uczniów Jezusa, tych trzech, bo Jezus miał bliskich, szczególnych uczniów, Piotra, Jakuba i Jana. Czemu właśnie on? Zobaczcie, wykonuje polecenie Jezusa, chociaż nie pała entuzjazmem. On znał się na swojej robocie. Dobrze wiedział, że w dzień nie jest porą na połów. Nocą się wypływało na połów. Głębia nie jest miejscem, gdzie się łowi ryby, bo nie widać, czy ryba chodzi, czy nie. Łowi się na płytszej wodzie. A więc ani miejsce, ani czas. A jednak, mówi Panie, ale na mistrzu, ale na Twoje słowo zarzucę. To nam wiele mówi o Piotrze. Moim zdaniem to nie ma sensu, ale skoro tak mówisz, to ja tak zrobię. To naprawdę pożądana cecha ucznia Jezusa Chrystusa. Posłuszeństwo, zaufanie, zgoda na to, co mówi nauczyciel. Zawraca łódź w kierunku głębi, po czym razem z Andrzejem zarzucają sieć. A z brzegu Jakub z Janem patrzą i dokąd oni płyną? Tam nie ma ryb. Na głębi się nie zarzuca sieci w ciągu dnia. I na pewno obserwują całą tę sytuację. I również Piotr z Andrzejem pewnie czują się jakoś niekomfortowo. No, zarzucili sieć. Co się dzieje? I w pewnym momencie ta sieć, która opadła, zaczyna ciążyć. Słyszycie to trzeszczenie łodzi i lin? Takie łódź zwalnia, przechyla się niebezpiecznie. James Martin w swojej książce Jezus opisuje tę historię i tak proponuje nam, żebyśmy sobie wyobrazili Jezusa, który trzyma się w tym momencie za maszt, mówi do Piotra, i co ty, Piotrze, na to? Ani miejsce, ani czas. A jednak. I z brzegu Jan z Jakubem. Co się tam dzieje? Czemu ta łódź tak się przechyla? Piotr z Andrzejem są zdziwieni, zakłopotani, zmieszani, bo widzą, że sieci wypełniają ryby. Widzą, że nie poradzą sobie sami. Być może to zakłopotanie, zdziwienie w pewnym momencie po prostu ustępuje eksplozji radości. Zaczynają może nawet krzyczeć, wow, niesamowite, prawda? No bo to jest absolutnie niezwykłe, co się dzieje w tym momencie. No i Piotr, zrozumiałem dla wszystkich rybaków ruchem ręki, daje znać do lądu. I tamci już nie czekają, tylko wsiedli w łódź i płyną. I całe szczęście, ponieważ okazało się, że gdyby nie przybyli, to jakby się ta historia skończyła. Załadowują łodzie tymi rybami, no i łodzie płyną prawie równo z lustrem wody. Połów jest absolutnie niesamowity. Nie było ani miejsce, ani czas. Ale na słowo Twoje zarzucimy. Co się dzieje z Piotrem? Tam na pewno była euforia, tam była radość, ale jest też refleksja. Ale jest też refleksja i pojawia się taka podziw, szacunek, ale też lęk, hołd, cześć. Szymon przejrzał. Nie wiemy, kiedy on rozumie, kim jest Jezus, od kiedy. W pewnym momencie Jezus go zapyta, za kogo ludzie mnie uważają, a za kogo wy mnie uważacie. I Szymon odpowie, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. To zestawienie jest niezwykle rzadkie. Szymon staje się Piotrem. I Jezus to czyni. Kiedy pamiętacie, Szymon przychodzi do Jezusa, przyprowadza go brat, to jest, bo on jego mówi, ty jesteś Szymon, ale będziesz nazywał się Piotr. I to jest ten moment, kiedy Szymon staje się Piotrem, Jezus rozpoczyna w nim swoje dzieło i on już nie widzi tylko nauczyciela. On tam widzi Syna Bożego, Mesjasza. Bo już nie mówi do niego mistrzu, nauczycielu, ale używa tego słowa Kyrios, Panie, które w Septuagincie było zarezerwowane dla Boga w tej greckiej wersji Biblii. On patrzy na Jezusa i widzi, że to jest Syn Boży, Mesjasz. Zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Odejdź od Panie, ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Piotr momentalnie czuje i wie, że jest absolutnie nagi, widoczny przed Jezusem takim, jakim jest, bo jego oczy sięgają głębiej i widzą serce. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Piotr jest przylękniony, tak jak był przylękniony prorok. Bieda mi, zginąłem. bo mieszkam pośród ludzi nieczystych warg. To jest świadomość obecności Boga. Bojaźń, która jest dobrą bojaźnią, która ma poczucie, muszę się opamiętać, muszę się nawrócić. To nie jest taki strach krótkotrwały, tylko to jest potrzeba nawrócenia, pokuty. Zrozumienia, kto przede mną stoi. A Jezus mówi tak, nie bój się. Od tej pory ludzi łowić będziesz. Lub od tej pory zaczyna się to, co mam dla ciebie. Kiedy on pokutuje, kiedy on skruszony przed Jezusem otwiera swoje serce, Jezus mówi, to jest początek twojej historii, Piotrze. Nie bój się. I tak mówił zawsze anioł, kiedy stawał przed kimś. Bo to jest właśnie taki moment. Sam Syn Boży przychodzi do Piotra i on to widzi. Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. I właśnie wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Mówi się, że to jest ten moment, kiedy Jezus ich powołał. No to jak to w końcu, bo już mówiliśmy, że ich powołał. Prawda? Ewangelia Jana, czytamy, że oni idą za Jezusem, najpierw Andrzej z Janem, potem Jan przyprowadza Piotra, potem jest Filip, potem Natanael. Ale to były takie pierwsze kontakty ich z Jezusem, gdzie oni się przyglądali Jezusowi i Jezus przyglądał się im. Oni wcale nie chodzili za Nim jeszcze cały czas. Oni pracowali, mieli swoje obowiązki i można by powiedzieć, byli z doskoku. Chodzili na grupę do Pana Jezusa. Zaraz. Ale w tym momencie to, co się wydarzyło, oni postanowili pójść za Nim naprawdę. I tutaj jest powiedziane, opuścili wszystko i poszli za Nim. To są słowa, że przylgnęli do Niego całymi sobą. Poszli za Nim. Chodzili z Nim już zawsze, bo przywarli do Niego. Stali się jakby Jego częścią. To zdarzenie miało na nich taki wpływ. I tak jest też w życiu. Są różne etapy chodzenia za Jezusem. Zbliżamy się do Niego, oddalamy się. Ale pytanie jest, czy kiedykolwiek wydarzyło się takie, miało miejsce takie zdarzenie w naszym życiu, że myśmy zobaczyli Jezusa w Jego, tak mówimy, chwale, że to jest Syn Boży, Zbawiciel, Król Królów i Pan Panów. Zdaliśmy sobie sprawę z naszej grzeszności, to nas trwale poraziło. Chcieliśmy przemiany. Chcieliśmy, żeby ta nasza nagość została trwale odmieniona, przykryta szatą sprawiedliwości. Bo bez tego momentu człowiek nigdy nie pójdzie za Jezusem. Będzie chadzał z Jezusem. Będzie bywał z Jezusem. Będzie odwiedzał Jezusa. Będzie od czasu do czasu z Jezusem. Ale tutaj jest wydarzenie, które sprawiło, że oni poszli za Jezusem i to się stało celem ich życia. W Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale, jeżeli otworzymy, teraz nie ma tego na slajdach, ale jest w naszych Bibliach. Jezus mówi na temat prawdziwej ceny uczniostwa i tak bardzo fajnie, uczciwie stawia temat. Zauważcie, że Biblia nigdzie nie wzywa nas, byśmy ewangelizowali świat. Ona nas wzywa, byśmy czynili uczniami. Jezus szukał uczniów. A inni ludzie tak w cudzysłowie go nie interesowali. On szukał tych, którzy chcą być uczniami. I to jest bardzo ważny moment Ewangelii Łukasza, ponieważ ktoś, kto czyta tę Ewangelię, na przykład Teofil, rozumie, że oho, tutaj natrafiamy na newralgiczny punkt. Jeżeli chcesz być uczniem Jezusa, to musisz to przeczytać. Szły z nim liczne tłumy. Obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, nawet życia swego, nie może być uczniem moim. To brzmi jak wezwanie jakiegoś radykała. Za takie słowa Jezus mógłby dzisiaj być posądzony i sądzony za wzywanie do jakiejś nienawiści. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw, nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo, zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, i mówi do tego potężnego tłumu, który nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić, nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jezus mówi: jeżeli nie będę absolutnie numerem jeden w twoim życiu, nie możesz być moim uczniem. Jeżeli wszystko inne nie złożysz u moich stóp, nie możesz być moim uczniem. Jeżeli traktujesz żonę poważniej niż mnie, nie możesz być moim uczniem. Jeżeli stawiasz dzieci ponad mnie, ich los, nie możesz być moim uczniem. I to nie znaczy, że Jezus zaniedbywał kwestie rodzin. On troszczył się o to, ale Jezus mówi: jeżeli chcesz być moim uczniem, ja muszę być absolutnie najważniejszy w twoim życiu. Czyli musisz dać posłuch temu, co mówię, i żyć tak, jak mówię. I mówi wprost: zanim za mną ruszysz, przelicz koszt. Jakże uczciwie Jezus stawia tę sprawę. Policz sobie, czy chcesz, czy możesz. Ja myślę, że i Piotr, i Andrzej, i Jakub, i Jan do tego czasu liczyli. Pójść, nie pójść. On, nie on. Ale tego dnia opuścili wszystko i poszli za nim. A więc absolutnie stał się najważniejszy dla nich od tego momentu. Jezus w swojej Ewangelii, tej Łukasza, mówi też: wchodźcie przez ciasną bramę. Wielu jest tych, którzy chcą się przez nią przycisnąć, ale tylko niewielu tak naprawdę to się udaje. I starałem sobie wyobrazić ludzi, którzy mają na sobie wiele rzeczy i próbują przez tą bramę przejść. Jezus mówi: opuść wszystko. Tylko wtedy przeciśniesz się przez tą bramę. Jezus w ten sposób mówi nam tak: chrześcijaństwo to cena. I cena wysoka. Uczynienie mnie Panem swojego życia to decyzja życiowa. Ona również wiąże się z ceną. On nie jest zainteresowany ludźmi, którzy z Nim chadzają. On chce tych, którzy za Nim pójdą, by żyć dokładnie tak, jak On żył. I potem będą wdrażali to również w swoich domach, w swoich rodzinach, w swoich wspólnotach, w swoich społeczeństwie, w którym żyją. To brzmi bardzo poważnie i każe nam skonfrontować, czy my naprawdę poszliśmy za Jezusem. Czy mamy taką postawę jak Piotr? Panie, to brzmi bez sensu, ale na Twoje słowo tak uczynię. Panie, to tak brzmi nie dzisiejsze, to Twoje nauczanie, ale ponieważ tak mówisz, ja tak będę postępował. To jest właśnie uczynienie Go Panem swojego życia. To jest z wyboru stawianie czoła przeciwnościom, które napotykamy w codziennym życiu, na Jego zasadach. Oni opuścili wszystko i poszli za Nim. Czyli można powiedzieć bez swojego pomysłu, przyjmując całkowicie Jego pomysł na swoje życie. A czy my uczyniliśmy tak samo? Bo tam jest powiedziane później, Jezus mówi, gospodarz zamknie drzwi i zaczniecie pukać. No i ktoś puka, puk, 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 puk. Słucham, za drzwi się odzywa głos. Panie, jadaliśmy z Tobą, w Twoim imieniu czyniliśmy cuda i znaki. A Jezus mówi, odpowiem Wam tak, nie wiem skąd przychodzicie. Wy, którzy czynicie nieprawość. Niesamowite. Ludzie zaangażowani dla Boga znajdą się poza. Ponieważ nie poszli za Nim definitywnie. Tak absolutnie, na całego. Oraz po drugie, w swoim życiu bywali święci i bywali nieświęci. Bo to czyniący niesprawiedliwość to odnosi się do ludzi, którzy chociaż wyznawali Ewangelię, to po prostu nie żyli po Bożemu. Kochani, niesamowicie ważna historia. Niezwykły połów. A jak to jest w naszym życiu? Amen.